A my na chwilę oderwiemy się od spraw kieleckich, od spraw świętokrzyskich i popędzimy do Niemiec, gdzie przy telefonie jest Jan Bogatko. Halo, halo, panie redaktorze, czy się słyszymy?
Słyszymy się, aczkolwiek słyszę pewne trzaski, ale mam nadzieję, że to minie, że to jest tylko przypadkowa.
To już jest sprawa. Trzaski są za nami, przed nami, a może już za nami również, jest nominacja pana prezydenta, czy nominacja i dekoracja orderami dla dwóch dziennikarzy Deutsche Welle. Jak wygląda ta sprawa?
Niestety bardzo, bardzo źle pana rozumiem. Nie wiem, jak to ja jestem.
Pana słyszymy słyszalny. Bardzo dobrze, głośno i wyraźnie. To ja może postaram się powtórzyć pytanie. Rzecz idzie o uhonorowanie medalami przez pana prezydenta Andrzeja Dudę dwóch dziennikarzy Deutsche Welle. Nie wiem, czy teraz pytanie doleciało.
No, słyszę niestety co drugie słowo. I jest mi trudno odpowiadać na pytania w tej sytuacji.
Ale to zadzwonimy powtórnie.
W tym czasie uda się poprawić jakość rozmowy telefonicznej. W każdym razie 14 czerwca tego roku ma się odbyć w Generalnym Konsulacie w Kolonii uroczystość nadania dwóch odznaczeń wysokiej rangi dwojgu dziennikarzy pracujących w polskiej sekcji, bo redakcji jako już nie ma w Deutsche Welle w Bonn. To jest pani Barbarze Köln i panu Bartoszowi Dudkowi. Ta zapowiedź udekorowania tych osób wysokim odznaczeniem wywołała irytację w kołach miejscowej Polonii, która się dziwi, jak ludzie, którzy bardzo są zaangażowani przeciwko dobrej zmianie, przeciwko PiS-owi, przeciwko prezydentowi Dudzie, przeciwko rządowi Rzeczpospolitej Polskiej, mogą otrzymywać z rąk przedstawiciela Rzeczpospolitej tak wysokie odznaczenia. Rodzi się pytanie, które słyszy się w Kolonii, kto wystąpił z wnioskiem o nadanie tego odznaczenia Bartoszowi Dudkowi-Barze Köln. Odznaczenia ma wręczyć konsul generalny Jan Sobczak, który od 2014 roku reprezentuje Rzeczpospolitą w Generalnym Konsulacie w Kolonii, a jest to wielki generalny konsulat, dlatego że on obejmuje w swojej właściwości terytorialnej nie tylko nadrenię północną Westfalię, ale także Hesję, nadrenię Palatynat i kraj Sary. To jest większy konsulat niż na przykład ma większy obszar i większą liczbę ludności niż ambasady w niektórych krajach europejskich. Pan Bartosz Dudek pracuje od lat 90. w redakcji Deutsche Welle. Ostatnio można go było na przykład usłyszeć 16 października 2016 roku w konsulacie generalnym, kiedy zadał pytanie pani Sagetowskiej, senator Sagetowskiej, która była wtedy z wizytą w Kolonii, czy dlaczego my się teraz musimy wstydzić po wyborach do Sejmu Polski. No więc to wywołało oczywiście wzburzenie przynajmniej jednej z uczestniczek spotkania, która zadała mu pytanie, w czyim imieniu on właściwie przemawia. Również jeżeli można rzucić okiem na przykład w internecie na tweety pani Barbary Köln, to one są zastanawiające. Na przykład następujący tweet 16 kwietnia. Dowiedzieliśmy się z dwóch fajnych materiałów, że w Niemczech nikogo nie interesują obchody odzyskania niepodległości przez Polskę i dlaczego, i że więcej jest do obgadania niż świętowania. Bardzo polecam. I podany jest tu link do materiału profesora Ruchniewicza Stulecie Niepodległości z przeszkodami. Inny tweet. No chociaż raz telewizyjni czekiści PiS zagrali śmiesznie. Tego ich etatowy kabarecista P by nie wymyślił. I dalej w tym rodzaju. Barbara Köln, 7 maja, Prochowa. prędzej czy później polskie władze zaczną straszyć swój naród zagranicznymi wrogami, jak w putinowskiej Rosji. Przeciekawy komentarz Bartka Bielińskiego o urojonym antypolonizmie jako broni propagandowej i link do artykułu Bartosza Bielińskiego. Przeczytajcie mój komentarz o urojonym antypolonizmie nowej broni w propagandowym arsenale PiS. I to są takie działania na rzecz Polski, na rzecz współpracy polsko-niemieckiej, na rzecz pojednania między tymi narodami. I tak to wygląda właśnie. I w ten sposób osoby te miały się przysłużyć najwidoczniej do tego procesu między Polską a Niemcami. Mnie się wydaje, że jest to wielki zgrzyt w obozie dobrej zmiany i stawiam sobie pytanie, kto podłożył tutaj panu prezydentowi minę, no bo przecież to jest niemożliwe, żeby tego typu osoby mogły uzyskać najwyższe polskie odznaczenia. Na przykład jeszcze jeden ciekawy tweet Barbary Köhlen. Udawać misję obserwacyjną międzynarodowej instytucji. Politycy PiS nauczyli się przez 2 lata rządów politycznie i moralnej hucpy. I wszystko, i tak dalej, wszystko w tym rodzaju.
Mówił z Niemiec Jan Bogatko. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze połączyć w czwartek w lepszej jakości, szczególnie naszego dźwięku, który do pana redaktora leci. Ja najmocniej dziękuję. O ile pan redaktor nas słyszy i rozumie, to będzie nam bardzo miło usłyszeć się jeszcze w czwartek. Jan Bogatko z Niemiec, nietypowo we wtorek na antenie Poranka Wnet, a my za chwilę wracamy do studia. Na naszym radiowym zegarze jest za 5 sekund godzina 8.33, nawet o, już jest 33, 9, przepraszam, nie 8, 9, lekka pomyłka, a jakże istotna o poranku, jedna godzina w studiu Grzegorz Banaś, były wojewoda świętokrzyski, również były senator, polityk Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie wojewodo.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, pozwoli pan, że troszeczkę w tej żartobliwej konwencji pozostaniemy, ale jako, że mamy rozmawiać o sprawach samorządowych, to ja pana pochwalę, proszę pana, bo pan jako przycisku do papieru, a stoimy na otwartym powietrzu, więc tu to trochę wieje, używa majonezu kieleckiego. I to nie jest lokowanie produktu, to jest czysty, dobry patriotyzm z mojej strony. Mam nadzieję, że pan to wartości jest, smakowe potwierdza.
To jest prezent, który dostaliśmy. Zanim go zjemy, to jeszcze posłuży jako przycisk do notatek. Panie wojewodo, Świętokrzyskie to jest miejsce, gdzie Solidarna Polska jest szczególnie silna. To w końcu stąd startował Zbigniew Ziobro w wyborach parlamentarnych, uzyskując najlepszy wynik. Jak wygląda życie wewnętrzne koalicji Zjednoczonej Prawicy? Czy tam, jak to się układa? Czy to jest zgodne małżeństwo, czy są kłopoty?
To porównanie z małżeństwem to jest dobre porównanie. W małżeństwie bywają dobre dni i są też i słabsze. Z racji tego, że przed nami jest naprawdę duży cel, bo chcemy wygrać wybory samorządowe i chcemy odsunąć koalicję PSL-u, przede wszystkim PSL-u i Platformy Obywatelskiej od władzy, bo mamy świadomość, że nie przysłużyli się za dobrze naszemu województwu, stąd te naturalne spojrzenia na rzeczywistość odchodzą na te różne spojrzenia na trochę dalszy plan, bo ten cel jest dla nas najważniejszy. No ale tak jak w małżeństwie, no są też ciche dni, no nie ma co ukrywać.
Układanie list jak wygląda?
O tym dyskutują nasi liderzy. Ci liderzy w Warszawie, czyli mówię o prezesie Zbyszku Ziobrze i prezesie Kaczyńskim, oni dyskutują na ten temat, jak będą poukładane. O, tu nam się impreza na boku rozwija.
Tak jest, mało było muzyki w tym poranku, więc mamy w tle, mają państwo muzykę, może nie najwyższych lotów, ale zawsze element muzyczny jest. Tylko wyjaśnię, muzyka jest ze sceny, gdzie się za chwilę rozpoczną obchody Dnia Weterana w Kielcach Ogólnopolskie. Będzie minister Mariusz Błaszczak i wielu oficjeli na pewno do Kielc przyjdzie na te obchody, a my jeszcze skorzystamy z tej chwili ciszy, żeby dokończyć życie wewnętrzne koalicji prawicowej w Polsce. Polsce.
Więc na tym poziomie lokalnym, wojewódzkim, tutaj już liderzy wojewódcy, czyli z jednej strony pan senator Włosowicz ze swoim odpowiednikiem z PiS-u, to oni decydują o tym, w jaki sposób będą poukładane listy na w powiatach, w miastach, w gminach.
Pan wojewoda uczestniczy w tym procesie układania list?
Bezpośrednio nie, natomiast jesteśmy jako grupa osób w Solidarnej Polsce odpowiedzialna za te wybory, za powstanie tych list i za przede wszystkim zgromadzenie odpowiednich ludzi. Jesteśmy taką większą wspólnotą, która wspólnie podejmuje decyzje, a oczywiście emanacją naszą jest pan Jacek Włosowicz.
To ja zapytam się wprost i bezczelnie, bo trochę bezczelnie, bo w Warszawie mówi się, że Solidarna Polska oraz Porozumienie to w zasadzie partie wydmuszki bez struktur, istniejące tylko jako szyldy centralne.
No pytanie jest ciekawe, z odpowiedzią, już z tezą zawartą, ale ja się nie dam na to nabrać. Jak pan słusznie zauważył, tutaj minister Ziobro zrobił rewelacyjny wynik z ostatniego miejsca. To się przełożyło na to, że mamy liczne struktury i nie narzekamy na to, że w gminach, wręcz i w gminach, bo nie mówimy tylko o mieście wojewódzkim, gdzie jakby najłatwiej pod ten szyld partyjny zebrać ludzi, tylko mówimy o gminach. Mamy nie tylko sympatyków, ale i członków, z którymi się regularnie spotykamy, więc no, jesteśmy dobrej myśli. Jesteśmy nie przystawką, tylko partnerem, poważnym partnerem.
Ile miejsc w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego będzie miała Solidarna Polska?
No, zobaczymy, jak to będzie finalne. Na razie rozmawiamy o 5 osobach, które z ramienia Solidarnej Polski w różnych oczywiście miejscach naszego województwa będą brać udział w kampanii do Sejmiku Województwa.
Takie życie wewnętrzne, ustalanie, kto na jakim miejscu, o właśnie, kiedy się zakończy, pan wojewoda wie kiedy, pan senator, kiedy to już będzie ustalone?
No, gdybym tą wiedzą dysponował, to bym jednym z lepiej poinformowanych ludzi w naszym kraju, nie tylko w naszym województwie, więc ale tak patrząc na poważnie, realnie, no myślę, że to już powinno się finalizować, no bo czasu jest coraz mniej, no. Co prawda nie mamy jeszcze oficjalnej daty wyborów, no ale to pewnie będzie przełom listopada, października i listopada, więc...
Pan wojewoda będzie startował?
No, jestem, że tak powiem, przymierzany, natomiast...
Do sejmiku.
Do sejmiku. Zobaczymy, jak to pójdzie, mam nadzieję, że
to będzie powrót do polityki po przerwie.
No, w pewien sposób tak, do takiego szczebla, w którym nie uczestniczyłem,
Był pan wojewodą, więc samorząd nie jest panu obcy.
Byłem też radnym parę kadencji, o tu właśnie za nami jest magistrat, więc tutaj można powiedzieć, brałem udział w pracach Rady Miasta Kielce, więc samorząd jako taki jest mi znany.
To jeszcze pytanie na koniec, już odchodząc od takich personalnych ruchów na szachownicy, programowo, czy to jest tak, że w województwie kieleckim jest jakaś wyraźna różnica programowa między Solidarną Polską, Porozumieniem, a Prawem i Sprawiedliwością? Namacalna różnica.
No, na pewno z racji tego, że funkcjonujemy, że jesteśmy i że cieszymy się jakąś popularnością wśród naszych współrodaków, to oznacza, że to, co my proponujemy, ta nasza wrażliwość, no musi być trochę inna od wrażliwości Prawa i Sprawiedliwości. No i w ten sposób, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że te dwa, a dzisiaj to już 3 płuca, no bo trzeba jeszcze pamiętać o porozumieniu premiera Gowina, prawda? Wspólnie oddychając mają szansę zagospodarować ten centroprawicowy elektorat konserwatywny, który powinien nam dać mandat do realnego przejęcia władzy w naszym województwie również.
Chociaż szybko szukam w swojej pamięci jakiegoś zwierzaka, który 3 płuca by miał i nie mogę znaleźć, więc jesteście państwo ewenementem.
No, ale radzimy sobie całkiem nieźle.
Zobaczymy. To wszystko się, panie senatorze, okaże w wyborach, więc radzenie sobie w prekampanii jeszcze o niczym nie przesądza. Jeden pomysł, który pan by wniósł do kampanii, jeden pomysł, który pozwoli przekonać mieszkańców Świętokrzyskiego, że warto oddać władzę PiS-owi po tak długim okresie ufania PSL-owi.
Nie tyle PiS-owi, co Zjednoczonej Prawicy.
Zjednoczonej Prawicy, poprawiam się, przepraszam, to nie tak z mojej strony.
To zupełnie inne zarządzanie województwem. Ja wiem, o czym mówię, bo dotykałem spraw tego województwa od samego początku. Od momentu, kiedy powstawało, byłem jedną z osób, która brała udział w protestach w Warszawie, dzięki pracy wielu środowisk województwo powstało. To, co Platforma z PSL-em dzisiaj proponuje i to już trwa trzecią kadencję, no to my sami to widzimy w tym województwie żyjąc. Czas na zmiany. Tą dobrą zmianą będzie na pewno Porozumienie Prawicy.
To ja zadam to pytanie i jeszcze raz. Jaki będzie element programowy? Jaki postulat
na pewno
poza zmianą zarządzania? Konkret.
Oczywiście. Trzeba zupełnie inaczej, a wiem też o czym mówię, bo przy okazji jestem przedsiębiorcą i prowadzę sprawy swojej firmy. Zupełnie inaczej trzeba podejść do środków unijnych i do tego, w jaki sposób one są, w szczególności do tych małych i średnich przedsiębiorców, jak są dystrybuowane, bo trzeba Państwu wiedzieć, że te środki, które określamy środkami de minimis, czyli takie do wzięcia najprościej przez małe i średnie firmy, w naszym województwie są zupełnie zablokowane i mówię to z pełną odpowiedzialnością i świadomością.
Jest postulat, jest przynajmniej element, żeby przekonać przedsiębiorców. Grzegorz Banaś, Solidarna Polska, były wojewoda świętokrzyski. Dziękuję bardzo za udział w poranku. Tutaj, jak już Państwu
dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Tutaj, jak już Państwu wspomniałem, za chwilę będzie Dzień Weterana i już na mnie patrzy takim karcącym wzrokiem osoba z obsługi, ale tu jeszcze jest jeden temat, który musimy poruszyć. Myślałem, że obok mnie stoi Dawid Lewicki, ale tu jest Dawid. To nie jest osoba z obsługi. Tylko to jest Dawid Lewicki, wiceprezes partii Wolność, z nieodłączną komórką, młody człowiek.
Tak, bo muszę sobie tylko wyłączyć, tak się, żeby nie było problemu.
Tak się teraz dzieje, że ta młodzież naprawdę nie odrywa się od tych komórek, a tu trzeba wejść ze świata wirtualnego w świat radiowy. Partia Wolność, gdzie się znajduje na firmamencie politycznym świętokrzyskiej polityki lokalnej?
No ciężko powiedzieć, bo jeszcze nie startowaliśmy jako Wolność w wyborach, które tutaj się odbywały. Ostatnio startowaliśmy jako Korwin w wyborach do Parlamentu Europejskiego, do Parlamentu Polskiego. W wyborach sejmowych brakło nam 0,24%,
także
bardzo niewiele. Wystarczyłoby w każdym okręgu tak naprawdę po 1000 głosów i PiS nie mógłby rządzić samodzielnie, a tak no niestety nie najlepiej niestety się stało dla Polski.
To jak Partia Wolność, jak wiceprezes tej partii ocenia, niedługo będą 3 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości w Polsce?
No niestety, w jakim stopniu PiS realizuje swoje obietnice wyborcze, czyli realizuje te programy socjalne, które prowadzą nas do katastrofy gospodarczej. Jak widzimy przykłady krajów, które poszły tą drogą socjalistyczną, niestety jest to zgubna droga. Najlepszy przykład, pierwszy z brzegu, najbardziej aktualny, czyli Wenezuela, gdzie ludzie już nie mają co jeść. Mnóstwo, ogromna przestępczość. Ciężko znaleźć jakiekolwiek pozytywy. PiS niestety idzie tą drogą. Miało być rozliczenie aferzystów z Platformy Obywatelskiej. Tego oczywiście nie mamy. Co jakiś czas wychodzą pewne smaczki, ale niestety że zero konkretów. Nikt za to nie został tak naprawdę ukarany. PiS celowo nie zrobił tego, bo gdyby rozliczył Platformę za te 8 lat rządów, gdyby rozliczył tych ludzi, którzy byli winni temu, co się w Polsce stało, no to przyszłyby na ich miejsce nowe elity i PiS nie miałby argumentów. A tak, od czasu do czasu pokazuje, że ten jest zły, ale żadnych konkretów.
Partia Wolność czy inne odsłony partii zakładanych przez Janusza Korwin-Mikke kojarzą się z dużymi miastami. Tam jest łatwo o liberałów gospodarczych, natomiast świętokrzyskie Kielce, jak nie PSL, to PiS, można powiedzieć, ciężki teren dla wolnościowców.
Ciężki, ale odwracając, jak startowaliśmy w wyborach do Rady Miasta i ja skandydowałem na prezydenta 4 lata temu, to miałem jeden z najlepszych wyników w Polsce spośród kandydatów wówczas Kongresu Nowej Prawicy, prawie 8%, w związku z czym jest jednak miejsce w Kielcach
jest
dla
potencjał
wolnościowców, dla konserwatystów tutaj, bo pan prezydent obecnie rządzący jest tylko prawicowcem z nazwy, jak się sam uznaje, bo tam niewiele jakoś rzeczy prowadził takie jak trzeba.
I jak pan ocenia rządy, 16-letnie rządy prezydenta Lubawskiego w Kielcach?
No niestety, z roku na rok rok jest coraz gorzej. Miasto się wyludnia, co doskonale widać. Studentów jest coraz mniej. Liczba studentów spada w dramatycznym tempie. Ja sobie przypominam, kiedy ja zaczynałem studiować i co się stało po 10 latach, to około 50% ubytku. No, średnia krajowa jest 5-10%, więc ogromne. Mamy inwestycje, z których nic nie wynika, dlaczego, jak przystanki.
Dlaczego młodzi nie chcą studiować w Kielcach?
Ponieważ tu nie ma perspektyw na to, co się będzie działo później. Nie ma perspektyw na dobrą pracę. Praca w urzędzie, można ją uzyskać tylko i wyłącznie, jeśli po właściwej linii partyjnej właśnie, albo rodzinnej.
Kto jest największym pracodawcą w Kielcach?
Oczywiście miasto. To jest miejski ośrodek pomocy społecznej. To jest Urząd Marszałkowski zarządzany przez PSL. Ja bym chciał, żeby pan Jarubas rozwinął tak jakąkolwiek prywatną firmę, że ze 160 czy 150 osób, które obejmował władzę, dzisiaj jest prawie 700. No, życzę każdemu, aby takie miał zdolności, ale żeby to nie było w urzędach, bo to nas wiele kosztuje.
Zabrakło czasu, właśnie miałem to pytanie wynotowane, żeby pana marszałka zapytać o wzrost zatrudnienia w jego urzędzie, bo jest rzeczywiście dość imponujący, ale nie tylko w Świętokrzyskim, w ogóle w Polsce jest tak, że administracji publicznej przybywa w tempie wykładniczym niemalże.
Mniej więcej proporcjonalnie do tego, jak ludzie wyjeżdżają z Polski, niestety. No, tutaj dostają ci, którzy są po układzie, a ci, którzy ich nie mają, dzisiaj są w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, innych krajach.
No dobrze, to co, trochę technikaliów wyborczych, jak to będzie z partią Wolność? Wy sami pójdziecie do wyborów samorządowych, czy w jakiejś szerszej koalicji?
Nie, raczej szerszej z partiami głównego nurtu nie będzie, być może jakieś takie pomniejsze ugrupowania, które nie mają jakiegoś dużego poparcia, nie są na co dzień w mediach. Jeśli chodzi o sejmik, no to na tą chwilę będziemy szli sami jako Wolność. Jeśli chodzi o...
Nie lepiej się połączyć z ruchem Kukiz 15 i na pewno wejść do sejmiku. Błędu roku 2015.
Ale to nie była nasza wina. My próbowaliśmy, chcieliśmy się dogadać. Jednak w ruchu Kukiza są bardzo różne frakcje, które wzajemnie się wyniszczają, a także nie chcą tej koalicji. Rozmawialiśmy teraz przed tymi wyborami samorządowymi. Z panem Kukizem rozmawiał nasz prezes, pan Janusz Korwin-Mikke, kolega Mencen prowadził rozmowy. Co się dzieje następnego dnia? Do telewizji idzie pan Tyszka i mówi, że żadnych rozmów nie ma, skoro na tych rozmowach dzień wcześniej był, uczestniczył, kolega nam opowiadał, jak to przebiegało. No w związku z czym, no, jeśli ktoś nie chce, no to trudno nam się do tego jakoś zabrać. No mówienie o tym, że Korwin coś może powiedzieć, no co może powiedzieć, że w mieście się źle dzieje? No,
Jest Kongres Nowej Prawicy, jest kilka ugrupowań prawicowych o takim sznycie bardzo liberalnym, gospodarczym, które można byłoby
tak,
połączyć.
To oczywiście, to jest naturalny nasz koalicjant. W wielu miastach już się dogadaliśmy. W Kielcach akurat nie funkcjonuje Kongres Nowej Prawicy obecnie, więc ciężko się z nimi dogadywać. Ale na przykład koledzy w Łodzi stworzyli alternatywę Murem za Łodziem i tam jest koalicja, która właśnie się opiera na KNP i na Partii Wolność.
W samym mieście kto będzie najgroźniejszym kontrkandydatem dla prezydenta Lubawskiego?
My traktujemy te wybory jako pewną walkę z układem, bo bez względu na to, czy wygra pan prezydent Lubawski, czy ktoś inny, to niewiele się w tym mieście zmieni. To trzeba zacząć od fundamentów. No nie można budować tych domków na piasku, jak niektórzy próbują obiecywać. Niektórzy kontrkandydaci, którzy już zaczęli kampanię, mówią o rzeczach drugo, trzecio, nawet czwartorzędnych, bo to jest tak, jakby lekiem na jakimiś tam kroplelkami na kater leczyć nowotwór, z którym się zmagają Kielce, nie tędy droga.
A może z Platformą będzie Wolności po drodze, bo programy gospodarcze na papierze wyglądają, no, trochę podobnie.
Być może na papierze coś wygląda podobnie, ale jak sobie przypomnę 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej, to nie chciałbym mieć nic wspólnego z tym ugrupowaniem. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy w Kielcach, podejrzewam, że w innych miastach, w większości na pewno miast, także być może gdzieś są struktury Platformy, które w danym mieście rządziły, czy mają ciekawe postulaty, no ale Platforma szła z programem, jak tam pan wspomniał, wolnorynkowym, a realizowała kompletnie odwrotny, podniosła ponad 20 razy różne podatki, składki i tym podobne rzeczy. To jest zupełne zaprzeczenie liberalizmu gospodarczego.
Wróćmy jeszcze do miasta. Mówił pan o słynnych przystankach, które stawiał prezydent Lubawski, które były, mówi się, lekko przepłacone.
Lekko?
Tak się mówi, że, że mogłyby być tańsze.
Panie redaktorze, z tego co wiem, to były na pewno najdroższe przystanki w Europie. I najgorsze jest to, że cała Polska się śmieje z tego, a nikt za to nie odpowiada. Kredyty będą, nie wiem kto będzie spłacał, bo młodzi ludzie już wyjechali. Stąd ci, którzy by mogli pracować za 10-15 lat na gospodarkę tego miasta. No takich inwestycji niestety mieliśmy więcej. No za naszymi plecami widzi pan te donice, które mają zwalniać
ruch
tutaj, tak, żeby ludzie nie robili sobie rajdów. Wy pan ile one kosztowały?
Nie mam pojęcia.
Kilkanaście tysięcy złotych.
A nie wyglądają.
No nie wyglądają, no ale tak się robi inwestycje po kielecku. Będzie się szykować na pewno ciekawa kampania wyborcza na tej jesieni, późnej jesieni.
No dobrze, to jeszcze zapytam o to lekarstwo, bo być może jest tak, że w mieście niespełna 200 tysięcznym przy takiej skali demografii, przy takim ruchu młodych ludzi po prostu nie da się ich utrzymać. Znaczy procesy społeczno-gospodarcze są takie, że to byłaby walka z wiatrakami.
Proszę spojrzeć na to, jak wyglądał Rzeszów jakieś 16 lat temu, chociażby jak obejmował władzę pan prezydent Ferenc. Lubawski. I pan Ferenc chyba oddaje się też w tym samym momencie.
Tak jest,
jest zupełnie odwrotna sytuacja. Tam ludzie przyjeżdżają, tam liczba studentów wynosi już około chyba 60 tysięcy, albo nawet i ponad 60 tysięcy. Tam problemu z pracą nie ma, tam się rozwija gospodarka, tam firmy jedna za drugą się tworzą, a u nas jest zupełnie odwrotnie. Więc to jest kwestia chęci, kwestia dobrego pomysłu i kwestia pracy, a nie tego lenistwa, które mamy tutaj w Urzędzie Miasta.
Jakie działania podejmuje prezydent Lubawski, a które zdrowiłyby sytuację?
Pan prezydent Lubawski tak naprawdę żadnych działań nie podejmuje, bo jakoś nie widzimy, żeby tutaj ściągnął inwestorów, którzy by zakładali firmy, które by mogły się tutaj realizować. Na decyzje odnośnie wielu rzeczy czeka się w urzędzie bardzo długo. To trzeba przyspieszyć jak najszybciej. Trzeba ograniczyć tą liczbę urzędników, bo oni są tutaj w dużym stopniu zbędni, tylko generują koszty. Niestety, no, miasto Kielce postawiło na seniorów i w tym kierunku idzie, a my uważamy, że trzeba seniorom zapewnić oczywiście jakiś byt, ale no postawić na młodych ludzi, bo to oni będą motorem napędowym tejże gospodarki. Miała powstać chociażby kwestia symboliczna, Młodzieżowa Rada Miasta. Nie powstała. Powstała Rada Seniorów w mieście. To właśnie pokazuje kierunek, w którym ma iść miasto. Co roku młodzi ludzie, którzy kończą licea, dostają takie nagrody Nadzieje Kielc. 90% z tych ludzi wyjeżdża z tego miasta natychmiast. To jest nasz problem.
Nadzieje Kielc wyjeżdżają. Dawid Lewicki, wiceprezes Partii Wolność, Nadzieja Partii Wolność. Ile pan ma lat?
W tym roku 31.
31.
Nawet nie chodzi o Nadzieję Partii Wolność, bo nie robimy jakiejś kariery.
Ale na prezydenta będzie pan kandydował?
Kandydowałem 4 lata temu. W tym momencie jeszcze rozmawiamy z naszymi potencjalnymi partnerami, powiedzmy tutaj działaczami miejskimi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale myślę, że nasza lista do Rady Miasta będzie całkiem mocna. Będą to oczywiście głównie młodzi ludzie, młodzi przedsiębiorcy, którzy mają dość tego stanu rzeczy, jaki tutaj mamy.
I to był ostatni polityczny głos w Poranku Wnet z Kielc. Dawid Lewicki, wiceprezes Partii Wolność.
Dziękuję
bardzo. Też kandydat być może na prezydenta.
Być może, ale...
Kielc, to się okaże, był ostatnim gościem w studiu Radia Wnet. Dziękuję najmocniej. A my na koniec posłuchajmy rozmowy z biskupem Janem Piotrowskim, biskupem ordynariuszem kieleckim, na temat tego, jak pomagać uchodźcom i jak chrześcijanin, katolik powinien działać w ramach konfliktu, jak powinien reagować na konflikt na Bliskim Wschodzie. A my się będziemy żegnać. Łukasz Jankowski, Paweł Chodyna, Włodek Brewczyński. Za chwilę jedziemy do Lublina. Księże biskupie, kwestia pomocy uchodźcom, kwestia pomocy osobom dotkniętym tragedią wojny nie jest dla księdza biskupa nowa. Ksiądz biskup był misjonarzem, działał poza granicami Polski, niósł Ewangelię daleko w świat. Jaki powinien być odzew katolików polskich na to, co dzieje na Bliskim Wschodzie, na tragedię konfliktu w Syrii?
Już kiedyś na kanwie tych planów o emigrantach, którzy mieli przybyć do Polski, kiedy modliliśmy się w kościele świętego Jana Pawła II, powiedziałem, że jesteśmy tu zgromadzeni, aby nie bronić czyichś interesów, tylko bronić siebie przed egoizmem. I pomoc komukolwiek, okazana w sąsiedztwie, w rodzinie i o wymiarach bardziej uniwersalnych, tak jak pomoc ofiarom wojen, prześladowań, no wpisana jest w życie chrześcijańskie. Tu można pewnie zastosować też i powiedzenie Pana Jezusa, ubogich zawsze będziecie mieć u siebie, bo człowiek prześladowany, poddany różnym przykrym doświadczeniom jest człowiekiem poniekąd ubogim, bo coś się mu zabiera, a przede wszystkim zabiera się mu nadzieję, miłość, rodzinę, a w to miejsce daje się właśnie cierpienie, ból, rozdarcie. I to przedsięwzięcie, które dziś się rozpoczyna, Kielce dla Syrii, niesie ten promień nadziei ludziom. Oczywiście z tego doświadczenia mojego misjonarskiego sprzed lat, zarówno w Afryce, jak i w Ameryce Południowej, ale powiedziałbym również wtedy, kiedy byłem dyrektorem papieskich dzieł misyjnych, ponieważ pomoc tego stowarzyszenia, zresztą w dość wysokich sumach w wymiarze Kościoła powszechnego, dotyczy też bardzo trudnych sytuacji ludzkich i również świata dzieci, bo jest w papieskich dziełach stowarzyszenie, które nazywa się Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. I w ubiegłym roku nasze dzieci ze skromnej diecezji kieleckiej, z ofiar komunijnych, ofiarowały na ten cel 100 tysięcy złotych. W skali kraju tej pomocy jest znacznie więcej. Myślę, że tu ta cicha pomoc Kościoła, o której się często nie piszą, ona dociera do wielu zakątków świata, nie tylko poprzez polskich misjonarzy, ale też właśnie poprzez te struktury papieskie. I kiedyś Jan Paweł II powiedział, że papieskie dzieła misyjne to jest taka jego długa ręka, gdzie pomoc dociera tam, gdzie już inny nie pomoże. I myślę, że inspirowani ewangelicznie, ale też nie wszyscy się cieszą łaską wiary. Potrzebny jest ten duch humanitarny. I to wszystko łączy się w taki wielki zasób dobra, miłości, empatii, jakkolwiek by to nazwał. Ale pomoc zawsze jest czymś pięknym.
Zanim przejdziemy do specyfiki diecezji kieleckiej, to jeszcze zostajmy przy uchodźcach. Jest taka narracja, że trwa konflikt cywilizacji. Tak się mówi, że to, co dzieje na Bliskim Wschodzie, to, co także widzimy u nas w Europie, to nie jest zwyczajna wojna, jakich mieliśmy dziesiątki, setki, tysiące w historii ludzkości niestety, ale to jest zderzenie dwóch cywilizacji, islamu i chrześcijaństwa. Dla księdza biskupa ta pomoc, która płynie na Bliski Wschód, to jest też pomoc misyjna, to jest też pomoc ratowania zagrożonych, egzystencjalnie zagrożonych wspólnot chrześcijańskich, wspólnot o historii 2000 lat tam na Bliskim Wschodzie.
W ostatnich latach miałem okazję zarówno spotkać łacińskiego biskupa w Aleppo, jak i biorąc udział w konferencji Episkopatu Francji w listopadzie ubiegłego roku spotkałem biskupa z Kirkuku w Iraku, więc mówią o tych wszystkich okropnościach wojny i konsekwencjach tego, co się dzieje. Natomiast oczywiście wyrażeniowo można powiedzieć i o konflikcie cywilizacji, i o niepokojach, ale właśnie w czym jest problem? Że to skorumpowany złem człowiek jest zdolny do nienawiści, wojny, bronienia własnych interesów. I tu, żeby nie powiedzieć zbyt patetycznie, bez tego wewnętrznego nawrócenia, przemiany, otwarcia oczu na ludzkie cierpienie, część tych ludzi rzeczywiście broni swoich interesów i to w sposób bardzo ordynarny, w sposób nieliczący się z prawami drugiego człowieka, i wtedy użycie gazu, bomb, tworzenie obozów, no jest dla nich normalne, ale w tym widać pewną nienormalność już człowieka, który w XXI wieku rzeczywiście przestał być człowiekiem, a stał się przysłowiowym wilkiem.
Może zapytam obcesowo, ksiądz biskup być może mi wybaczy, ale czy w epoce doświadczenia państwa islamskiego, jak prowadzić dialog między chrześcijaństwem a islamem, czy on w ogóle jest możliwy wobec tego, co widzimy tam w Syrii czy w Iraku?
To są rzeczy bardzo trudne, natomiast bardziej niż na poziom religijny szedłbym na poziom ludzki. Tak samo cierpi muzułmanin, tak samo cierpi chrześcijanin, tak samo cierpi maronita i ten, który w nic nie wierzy. I tu jest ten wspólny mianownik naszego człowieczeństwa, by sobie podać ręce do zgody i stworzyć jakieś źródło pomocy, która rzeczywiście ulży.